Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Czy można wandalizm wyeliminować? Takie pytanie dzisiaj w ostatniej tegorocznej audycji chcemy zadedykować wam wszystkim. Chcielibyśmy rozmawiać o tym, co nas smuci, o tym, co nas niepokoi i o tym, co nas niejednokrotnie bardzo denerwuje. Te audycje, tak jak zwykle, dla państwa prowadzi Młodzież Liceum Salezjańskiego. Witam Karolinę.
Szczęść Boże.
A także ksiądz Jerzy Babiak. Audycja Trudne Sprawy. Pozostańcie razem z nami. Jesteśmy obecni już na Facebooku i tam można wpisywać swoje komentarze, do których serdecznie zachęcamy, a także prosimy o telefony na numer 71 322 20 22. Czy wandalizm można wyeliminować? Wandalizm można wyeliminować. Dziwny jest ten świat. Tak wiele przygotowań do euro. i tak wiele pięknych zachwytów nie tylko wszechobecnych Czechów jeszcze kilka dni temu we Wrocławiu, zachwytów związanych z tym, jak tu pięknie. A kiedy dzisiaj jedzie się ulicami Wrocławia, choćby i przed chwilą jadąc na tę audycję, no nie sposób znaleźć czysty mur. Mur, który nie jest popisany przez jakieś pseudograffiti czy przez jakieś inne bohomazy, bo tak trzeba powiedzieć. Tak wiele przejawów niszczenia dobra wspólnego widoczne jest w naszym mieście. To nie tylko napisy szpecące fasady domów, ale także o tym świadczą na przykład cuchnące klatki schodowe, zniszczone skrzynki na listy i domofony, porozbijane szyby i wiaty autobusowe, poniszczone autobusy i tramwaje, zniszczone także ławki w parkach i choćby i ten ostatni bardzo dramatyczny przejaw wandalizmu, który miał miejsce w Łodzi, w łódzkim zoo, kiedy dwie martwe żyrafy zginęły pod wpływem włamania i bardzo agresywnych, głośnych zachowań złodziei. Tej postawy wandalizmu jest tak bardzo wiele wśród nas i obok nas i my wszystko na to patrzymy. My obok tego przechodzimy i tak często mówimy między sobą, no zobacz, przecież niedawno ta kamienica została wyremontowana, przecież ten przystanek został zrobiony dopiero pół roku temu, a już jest cały porysowany. Ten autobus i te siedzenia w nim były jeszcze nie tak dawno dobre, a teraz są powyginane i poniszczone. Wandalizm, ta postawa jest złem. Jest dziwnym złem obecnym w naszym świecie, bo każdy z nas chce przecież cieszyć się pięknem świata, chce patrzeć na to, co jest starannie, estetycznie, jak najlepiej wykonane, a z drugiej strony tak wiele postaw ludzi, którzy niszczą, którzy szpecą, trzeba powiedzieć, nasz miejski krajobraz, naszą miejską przestrzeń. Wandalizm to postawa bardzo stara i obecna już w życiu ludzi od samego początku. Szczególnie kiedy myślimy o słowie, które jest używane na postawę ludzi, którzy niszczą czyjeś mienie, to sięgamy do historii i do starożytnego germańskiego plemienia, które nosiło właśnie nazwę Wandalów. I jak wiemy, to plemię właśnie mające miano barbarzyńskiego zniszczyło zdobyty Rzym. A w Rzymie szczególnie co robili?
No oni zbierali metalowe klamry spinające kamienie budynków, no i przez to niestety te budynki się zawalały. Więc to jest taka ciekawa anegdotka.
Anegdotka może nie, ale sytuacja, która poprzez tak drobny dla nich czyn powodowała tragiczne, ogromne zniszczenia. Wandalizm to postawa ludzi, która ma swoje określone podłoże. Skąd się bierze taka postawa u człowieka? Dlaczego ludzie decydują się na postawy noszące miano wandalizmu? Skąd takie predyspozycje?
Ja myślę, że przyczyn wandalizmu jest bardzo, bardzo dużo, bardzo wiele, ale myślę, że głównym problemem jest to, że ludzie nie mają takiego poczucia własności, że to jest coś mojego, że mimo, że należy to do mojego miasta, to jest też moje, że powinno to wyglądać dobrze, nie mają takiego poczucia wspólnoty.
Nie mają poczucia wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za to, co wspólne. Bo właśnie można powiedzieć, że na przeciwległym biegunie tym postawom wandalizmu przeciwstawia się postawa szacunku o dobro wspólne. O tym będziemy mówili później i będziemy chcieli rzeczywiście podkreślić to, że szacunek i troska o dobro wspólne jest naszym ludzkim, ale także i przede wszystkim chrześcijańskim obowiązkiem. Troska o dobro wspólne. Różnego rodzaju motywacje i cele skłaniają ludzi do tego, że decydują się na postawy mające charakter postaw wandalicznych. Między innymi mówimy o wandalizmie, który który ma specyfikę wandalizmu zaborczego. Kiedy to tak jest?
Zwłaszcza wtedy, kiedy dokonujemy jakichś zniszczeń dla swoich potrzeb materialnych, na przykład to jest bardzo niebezpieczne zbieranie tych, ja nie wiem jak to dokładnie się nazywa, do kanałów wejść, żeby na przykład to sprzedać na złom czy w jakimś innym celu, ale przez to mogą nawet ludzie zginąć, więc to jest też taki kompletny brak odpowiedzialności i tylko patrzenie na swoje dobro materialne.
No wszyscy proboszczowie dobrze wiedzą, bo już dawno nie mają miedzianych rynien, ale zamienili je na plastikowe rynny, dlatego że one stawały się bardzo szybkim kąskiem wandali, którzy kradli je w celach pozyskania majątności. Jest jeszcze wandalizm, który jest wykonywany ze względu na pewną specyfikę toksyczną. Nazywamy go wandalizmem toksycznym. Chodzi tutaj o to, kiedy właśnie człowiek podejmujący się tego typu zachowania zwraca uwagę na czyjeś postulaty. Na przykład ktoś niszczy lampę, aby móc dokonać włamania w ciemności. Ten wandalizm taktyczny to wandalizm, który rzeczywiście jest wcześniej przygotowany, zaplanowany i czemuś służy, jakimś dalszym działaniom. Ale są jeszcze inne motywy, na przykład ideologiczny wandalizm. Kiedy on ma miejsce?
No tak, on ma miejsce, kiedy chcemy bronić jakichś swoich poglądów, kiedy chcemy się czemuś sprzeciwstawić. No i powiedziałabym, że to jest taka jedyna forma wandalizmu, która nie do końca zawsze jest zła. Na przykład podczas II wojny światowej Polacy tak manifestowali swój przeciw. Manifestowali też tak swój sprzeciw wobec zaborców. Tak też Amerykanie manifestowali swój sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. Jeśli coś nam się nie podoba, jeśli chcemy, żeby coś zostało zmienione na świecie, no to właśnie taki ideologiczny wandalizm stosujemy, aczkolwiek to nie zawsze musi być w dobrym celu.
Tak jest, ale kiedy mówimy o wandalizmie noszącym miano wandalizmu mściwego, no to tutaj pewno nie znajdziemy żadnego usprawiedliwienia, bo ten wandalizm ma na celu wyrządzić komuś po prostu krzywdę. Kiedy niejednokrotnie wychodzimy przed blok i patrzymy na nasze samochody i na niektórych znajdują się bardzo dyskretnie zrobione rysy, nieraz przez całą długość samochodu, to między innymi takie zachowanie. Ktoś się za coś chciał komuś zemścić i porysował lakier w samochodzie. Ta mściwość skłania często ludzi do tego, żeby niszczyć czyjeś mienie i żeby w ten sposób wyładowywać swoje emocje i swoją złość. Ale jest także wandalizm, który określono jako zabawowy. Ten, który ktoś robi dla zabawy po prostu.
On jest chyba najgorszy ze wszystkich, ponieważ nie mamy żadnych motywów, żadnego celu, żadnego przekazania jakichś emocji, tylko po prostu robimy to z czystej złośliwości, tylko dla zabawy. No i moim zdaniem to jest jedna z najgorszych form wandalizmu, kiedy robimy coś po prostu z nudy.
Tak, i tego wandalizmu chyba jest najwięcej teraz na ulicach. Kiedy patrzymy na elewację budynków, to tam no nie można powiedzieć, że jest to graffiti, ale są to różnego rodzaju bohomazy albo i jakieś tajemne podpisy, które gdzieś określają jakiś obszar terytorialnie dla danej grupy młodzieży, czy też dla jakiejś subkultury. No ale faktycznie ten wandalizm bardzo niszczy i bardzo, bardzo jest niepokojący i bardzo, bardzo złowrogi. Myślimy jeszcze o wandalizmie złośliwym, kiedy ktoś wyraża swoją frustrację, kiedy jest sfrustrowany i kiedy jest napełniony złością i też chce coś zrobić, na przykład kibice po przegranym meczu, kiedy wpadną nieraz do tramwaju czy do autobusu, całkowicie, kompletnie potrafią zniszczyć to wspólne dobro, wspólne mienie. Wandalizm jest obecny. Jest obecny, widzimy go niemalże wszędzie. Rozmawiamy o tym, wyrażamy swoje niepokoje i smutki. wtedy, kiedy forma wandalizmu będzie dotyczyła naszego domu, naszej klatki schodowej, naszych drzwi, to w nas powstaje ogromna złość. Wiemy, że wandalizm jest karany i za wandalizm polskie prawo karne przewiduje nawet karę pozbawienia wolności do lat 5, a z drugiej strony widzimy, że tak często wandalizm jest nadal obecny, że tych zewnętrznych znaków i przejawów wandalizmu choćby i we Wrocławiu, ale i w całej Polsce widzi się bardzo dużo. Zatem zadajemy sobie, ale także i naszym radiosłuchaczom w dzisiejszej audycji to pytanie, czy wandalizm można wyeliminować. Prosimy o telefony do Radia Rodzina, do Wrocławia 71 322 2022, 71 322 2022, a także prosimy o pisanie swoich komentarzy na portalu Trudne Sprawy na stronie Facebook i tam także oczekujemy na wasze przemyślenia i wasze refleksje. Czy wandalizm można wyeliminować?
Osiedle z 10 piętra i powiedz okolicy, żeby stała się piękna. Powiedz rano żelbetonowym ścianom, żeby do wieczora stały się rajską polaną. Powiedz bogatym, żeby mieli współczucie. Powiedz biednym, że pomożesz im uciec do lepszego świata, gdzie brat nie zdradza brata, ludzi nie dzieli kasa, gdzie bieda to nie hańba. Powiedz żołnierzom na Bliskim Wschodzie, że wrócą do domu zamiast umierać co dzień. Powiedz cywilom, że to koniec wojny, że nie chcemy ich ropy, że dzień będzie spokojny. I powiedz jeszcze ptakom, żeby przestały śpiewać. I powiedz ziemi, że oddamy jej drzewa i wszystko co kradliśmy, że naprawimy dramat. Możesz to powiedzieć, musisz tylko skłamać.
Kiedy patrzę w niebo, czekam wciąż na znak.
Lubimy się oceniać, ale co nas wyniszcza? Musimy się wywyższać, musimy udowadniać, jacy jesteśmy ważni. A innych poniżamy w przypadku porażki. Łatwo o tolerancję, kiedy wszystko się układa. Trudniej o tolerancję, gdy nieszczęście na nas spada. Gdy na świecie włada bieda, rozpacz i przemoc. Gdy nie ma już nadziei, bo wyparła ją niemoc. Dlaczego jesteśmy tak pełni nienawiści? Przecież na świecie jest miejsce dla wszystkich. Napędzają nas wygórowane ambicje. Chore pragnienia nagle stają się bliskie. A swoją wściekłość wyładujemy na ludziach. Mamy karty kredytowe, a nie mamy współczucia. Ja nie pouczam, nie jestem niewinny. Żyję tylko nadzieją, że świat będzie inny.
Kiedy patrzę w niebo, czekam wciąż na znak. Ciągle liczę na to, że ktoś słucha nas. Ciągle marzę o tym, że kiedyś ty i ja.
Tak, to był utwór zespołu noszącego nazwę Grupa Operacyjna Lepszy Świat i chcemy żyć w tym lepszym, dobrym, pięknym, czystym świecie i dlatego tak nas boli, tak nas niepokoją różnego rodzaju formy wandalizmu. Zatem pytanie bardzo proste i ważne dla nas wszystkich, czy jesteśmy zdolni wyeliminować wandalizm, czy wandalizm można wyeliminować, bo na pewno dyskusja dotycząca tego, czy akceptujemy wandalizm i czy chcemy mieć te zewnętrzne przejawy wandalizmu, nie ma najmniejszego sensu i wszyscy doskonale wiemy, że tak być nie może i tak być nie powinno. Chcemy coś z tym zrobić. Czy wandalizm można wyeliminować, Karolina?
Myślę, że po części na pewno tak. Myślę, że główna tutaj sprawa leży w wychowaniu, bo jeśli tak naprawdę rodzice od początku przekażą swoim dzieciom te zasady, że no nie wolno nic zniszczyć, że to jest bardzo złe i będą bardzo potępiali takie zachowanie, to tak naprawdę potem taka osoba tego nie zrobi. I myślę, że wandalizm dotyka bardzo specyficznych grup społecznych. Myślę, że to są ludzie bardziej, którzy...
Ja bym wrócił do tego, co powiedziałaś, do tego wychowania, tak? Za chwilę do tego wrócimy, bo mamy telefon, dlatego posłuchajmy. Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność
rozmawiać? Szczęść Boże, słuchaczka państwa i Iga Sroczyńska z Chub.
Bardzo nam miło,
ja na tak na wstępie to chcę podziękować za takie audycje i bardzo Bogu dziękuję za taką cudowną młodzież. Jak ją słucham, to aż się człowiek Kowi serce kroi z radości, że jest taka młodzież, bo przecież ciągle się u nas mówi, że jest tak źle strasznie z tą młodzieżą, a tu jest taka cudowna młodzież.
Niestety takie stereotypy bywają.
Dziękuję wszystkim i dziękuję rodzicom.
Dziękujemy również, bardzo nam miło. A co z tym wandalizmem?
A z tym wandalizmem? To ja ostatnio taką książkę czytałam, taką książeczkę, że trzeba by tutaj przede wszystkim poszukać w psychice człowieka. I co tam było napisane? Że człowiek mądry, człowiek to człowiek dobry. I ja myślę, że tutaj rzeczywiście nad tym trzeba by się było zastanowić. Bo człowiek mądry to sobie pomyśli tak, Boże, przecież ja chcę zaistnieć dobrymi czynami. I nie tylko u Boga, ale u ludzi, przede wszystkim u Boga, bo przecież tutaj, na tym świecie pracuję na tamto życie. I właśnie inaczej żyć się nie opłaca. A druga sprawa, to mi się wydaje, że tu jest brak miłości i brak wychowania w domu. I ten człowiek młody, on tak rośnie w takim... raczej w takich uwagach albo w takim braku miłości. I co się z nim dzieje? On kiedy dorasta, wchodzi do jakiejś grupy i jego dumą to jest być takim antyspołecznym. Coś zrobić źle, komuś na złość, komuś dokuczyć. Tak jakby się zemścił za to wszystko, czego niczego w życiu nie doznał dobrego w domu. Bo ja nie wierzę, że w domu, kiedy dziecko wychowane jest w miłości, to ono pójdzie i będzie elewację budynków niszczyć, będzie tramwaje niszczyć, przystanki. To jest w ogóle niemożliwe. Także nie tylko psychika, ale sprawa, przede wszystkim psychika.
Tak, ale ta psychika, tak jak pani mówi, właśnie kształtuje się przez wychowanie i przez oddziaływanie rodziców, przez uczenie tego szacunku i to na pewno bardzo, bardzo dobra podpowiedź i bardzo cenne zdanie w tej audycji.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję wzajemnie. Szczęść Boże.
No właśnie wychowanie. Ja tak sobie myślę o dzieciach, które są wychowywane i jak bardzo często współczesne dzieci, mające tak wiele zabawek, wśród których tak naprawdę dzieci nie wiedzą, jak się zachować i co z nimi zrobić, bardzo często wtedy już występuje forma wandalizmu, kiedy dzieci niszczą zabawki i kiedy rodzice krzyczą, znowu zniszczyłaś tą lalkę, czy znowu zniszczyłeś ten samochodzik, przecież niedawno to było kupione. I już wtedy, to można powiedzieć, jest taki jakiś obraz tego, co się dzieje w domu i jaką postawę dziecko przyjmuje, jaką postawę rodzice pielęgnują. Ale niewątpliwie, kiedy patrzymy na dzisiejsze przejawy wandalizmu, tego wandalizmu, który nie jest ideologiczny, nie jest uzasadniony, ale wandalizmu zabawowego, wandalizmu, trzeba powiedzieć, bardzo głupiego, to ma swoje podłoże na pewno w wychowaniu i sięga do tego okresu dzieciństwa.
No tak, na pewno, bo te dzieci i późniejsza młodzież nie jest nauczona szacunku. Czegoś takiego najważniejszego, jednej z najważniejszych wartości. Szacunku do czyjejś pracy przede wszystkim. Szacunku do pieniędzy. Szacunku do jakiegoś dobra wspólnego. Jeśli nie jest tego człowiek nauczony od początku, to tak naprawdę myślę, że tej wartości już w późniejszym czasie, taką wartość jest bardzo trudno wpoić.
I dlatego apelujemy do rodziców o to, aby naprawdę uczyli swoje dzieci szacunku do tego, co posiadają. Nie trzeba mówić, przecież to i tak jest nasze, przecież i tak nikt nam za to głowy nie urwie, a więc możesz niszczyć zabawki, możesz rysować kredką po ścianach, możesz nożem skrobać po stole, możesz w naszym domu robić wszystko, bo to jest twój dom. I nie będziemy cię stresować, nie będziemy cię upominać, bo chcemy cię wychować właśnie bez jakichś napięć emocjonalnych, czyli przyjmując postawę bezstresowego wychowania. Trzeba zaczynać od początku, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na naszych ulicach, na te zniszczone przystanki tramwajowe, na pomalowane elewacje budynków, to musimy wracać myślą do tych ludzi, którzy to czynią i do ich dzieciństwa, do okresu, kiedy ich rodzice ich wychowywali bądź też nie. Bardzo często też te formy wandalizmu są przejawem agresji, która także wiąże się z wychowaniem. Osoby, które pochodzą z rodzin patologicznych, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin, gdzie było wiele dysproporcji, gdzie nie było równowagi wychowawczej, to też właśnie warunkuje takie wandaliczne postawy. Posłuchajmy może naszych mieszkańców miasta Wrocławia, którzy zostali zapytani też o to, czy możemy wyeliminować wandalizm. Sondę przygotowała redaktor Barbara Misiewicz i posłuchajmy uważnie.
Czy uważa pan, że wandalizm da się wyeliminować?
Nie, bo to jest kwintesencja, że tak powiem, natury człowieka.
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o miasto, może nie będzie miało takiego efektu, ale bardziej rodzina, gdyby wpływała na swoje dzieci umiejętnie, potrafiła z nimi rozmawiać, mieć lepszy kontakt, wtedy nie byłoby tego wandalizmu.
No, powiem szczerze, że to jest trudne pytanie, no chyba raczej nie.
Ja wiem, chyba nie, to jest niemożliwe. Jeżeli są ludzie dobrzy, to muszą być źli, także no niestety. Wystarczy popatrzeć na nasze podwórka.
Nie trzeba by mnie wyeliminować, bo jestem największym wandalem jakiejś może być.
Nie wiem, nie widać jakichś tutaj na razie działań ze strony miasta. Chyba jak monitoring założą, to może zniknie.
Monitoring to się boją, prawda? Zobaczą gębę jakiegoś tego wandala.
Tam różne rzeczy dzieją, więc...
Nie.
Nie da się nigdy. Nie dało się i się nie da. Wandali trzeba wystrzelać.
Nie, mi się wydaje, że można.
A co można takiego zrobić?
No, poprawić młodzież trochę.
A jak?
No, to już sprawę rodziców.
Nie. Znaczy, można karać, można tego, ale to i tak nic nie da, i tak nic nie da. Jednych ukarają, następni się pojawią.
No tak, na pewno nikomu nie doradzamy strzelać do wandali. Bardzo odważna wypowiedź. Myślę, że to jakaś przenośnia i też pokazanie problemu, że to jest bardzo niemiłe i bardzo, bardzo nieodpowiednie złe zachowanie. No ta sonda, można powiedzieć, miała taki jednostronny charakter, bo tak naprawdę wszyscy powiedzieli, że nie da się wyeliminować wandalizmu. No czy mamy nad czym dyskutować?
No jasne, że mamy. Wydaje mi się, że trochę to jest takie, że jak będziemy tak mówić, że nie damy rady wyeliminować, że to zawsze będzie i w ogóle, no to tego rzeczywiście nie wyeliminujemy. Ale jak wiem, że jestem świadoma tego, że pewnie nie da się go wyeliminować, ale nie powinniśmy o tym mówić, moim zdaniem. W sensie powinniśmy mówić, że się da, powinniśmy mówić, że to jeśli rodzice będą lepiej wychowywali swoje dzieci, też nie wszyscy rodzice są fajni, wiadomo, więc możemy tutaj też liczyć na szkoły, wiadomo, też na kościół, który też zwraca na to uwagę, tak mi się wydaje. Na miasto też wiadomo, że jak będziemy karać tych ludzi, to też pomoże troszeczkę, ale myślę, że największa tutaj jest sprawa wychowania i tego, żeby od maleńkości uczyć dzieci jakichś takich postaw społecznych bardziej.
Bardzo ciekawą inicjatywę walki z wandalizmem wprowadzono w Gdańsku. Trzeba powiedzieć, że tam znaczeni do walki z wandalizmem specjalni policjanci. W całym mieście powołano nawet pion kryminalny do tego, żeby ścigać wandali. I tak jak po kilku latach takiej owocnej pracy stwierdza się to, faktycznie tych form przejawów wandalizmu w mieście Gdańsku jest zdecydowanie mniej. Na pewno też działanie służb społecznych, czy służb, które stoją na straży tego mienia publicznego, dóbr publicznych, tutaj na pewno należałaby się też bardzo sprecyzowana i dokładna praca. Myślę, że bardzo mało mówi się w prewencji, nawet prewencję, którą realizuje policja poprzez na przykład odwiedzanie szkół z różnego rodzaju prelekcjami, pogadankami. Bardzo mało mówi się o tym, jakie kary grożą tym, którzy będą niszczyli dobro wspólne, ale z drugiej strony też jest zbyt mało konsekwencji i nie słyszy się o tym, aby jeden czy drugi czy trzeci graficiarz na przykład w mieście Wrocławiu był za coś ukarany, czy żeby na przykład on musiał czyścić te wszystkie napisy, które zostały przez niego zrobione, bo to przecież łatwo odszyfrować jeden i ten sam napis, który pojawia się w kilku punktach czy miejscach jednego miasta i warto to zidentyfikować. Jak zatem walczyć z wandalizmem? Na pewno wychowywać, na pewno wzmożyć oddziaływania służb porządku publicznego. Mamy kolejny telefon i bardzo prosimy o przedstawienie się.
Szczęść Boże, mam na imię Konrad.
Miło nam, Konrad.
Chciałem tak się jest. Podzielić, bo właśnie tak się zdarzyło, że byłem świadkiem wandalizmu jakiś czas temu i właśnie widziałem chłopców w wieku 14-15 lat może, którzy coś majstrowali przy takich tablicach miedzianych okrywających urządzenia elektryczne. I podszedłem bliżej zobaczyć, co tam się dzieje. I oni mówią, oczywiście przestali wówczas co robić, ale widząc, że ja nie odchodzę, to zapytali się, czy patrzy, co oni robią. No to ja mówię, że właśnie chciałem zobaczyć, co oni robią. Mhm. I no, zaczęła się taka rozmowa i próbowałem się dowiedzieć, dlaczego oni kradną miedź. Mówią, że nie wiadomo, czy to prawda, czy nie, ale mówią, że potrzebują na jedzenie, bo z takich właśnie są patologicznych rodzin i muszą na drugi dzień sobie zawsze zarobić. No i chwilę z nimi rozmawiałem, ale właśnie myślę, że karanie, czy tak jak tutaj w sądzie ktoś powiedział, wystrzelanie w wandali, to nie jest rozwiązanie, tylko bardziej bym powiedział właśnie, że ten ksiądz jest salezjaninem, to właśnie też, prawda, raczej zainteresowanie się tą młodzieżą i przynajmniej ten wandalizm związany z ubóstwem w ten sposób można by jakoś rozwiązać.
Tak jest, dziękujemy bardzo. Konrad, i dziękujemy Ci za Twoją wspaniałą postawę, za tą reakcję i za to, że podszedłeś do nich, bo to też jest bardzo potrzebne.
Dziękuję.
Pozdrawiamy Cię, szczęść Boże. No właśnie, bardzo często brakuje nam tej postawy reagowania na to, co się dzieje wokół nas i tak często obojętnie patrzymy, boimy się, nie chcemy nawet zadzwonić na policję czy poinformować jakichś służb zewnętrznych, no bo jesteśmy obojętni, a wystarczy czasem podejść i też upomnieć, przestrzec, bo przecież takie urządzenie elektryczne nawet mogło zabić tych młodych ludzi i reagowanie jest niezmiernie ważne w naszej trosce o to dobro wspólne, które nas otacza.
Ja myślę, że cieszę się bardzo, że zadzwonił do nas taki bardzo mądry człowiek, dlatego że to zmieniło trochę patrzenie, wydaje mi się w ogóle. I tak wzbudziło to we mnie taką refleksję, że może w tych wandalach trzeba też dostrzec ludzi, którzy mają problemy i zająć się nimi bardziej, rozwiązując te ich problemy, niż tylko ich wystrzelać, niż tylko ukarać ich, niż tylko ich potępić. Bo wydaje mi się, że właśnie dużo takich przyczyn wandalizmu wydaje mi się, że nie jest winą tych konkretnych osób, które to robią, tylko po prostu środowiska, w jakim zostały wychowane.
Tak, i zajęcie się tymi ludźmi, czyli też zagospodarowywanie czasu wolnego młodym ludziom po południu, wieczorami, jak i na pewno opieka socjalna nad dziećmi ubogimi, biednymi, które także są w naszej polskiej społeczności, to również działanie przeciwko formom różnego rodzaju wandalizmu. Ale też mamy świadomość, że na przykład te przysłowiowe miedziane rynny kościelne były kradzione przez ludzi uzależnionych od alkoholu, bo szybko, łatwo można zdobyć pieniądze i można też w ten sposób pozyskać te środki, które są potem potrzebne na alkohol, czy na przykład na narkotyki. Też widzimy, że w całym łańcuchu odpowiedzialności za to, żeby nie było wandalizmu, na pewno także i ogromną rolę odgrywają ci, którzy skupują metale szlachetne i którzy widzą, że coś zostało pocięte, było wartościowe, kiedy to oni bezdusznie, obojętnie przyjmują tego typu metale i którzy przymykają, powiedzmy, oko na różnego rodzaju formy wandalizmu. Co robić, aby wandalizmu nie było? Czy jesteśmy w stanie zatem wyeliminować wandalizm w naszym mieście i w naszym kraju? Czy jesteśmy w stanie zamienić nasze miasto na miasto czyste? Kiedy pojedziemy do miast niemieckich, oczywiście po tej zachodniej stronie Niemiec, to widzimy, że mimo wszystko zdecydowanie czyściej i ładniej jest na ulicach tam i ze zdziwieniem patrzymy na to, że przystanki, autobusy nie są zniszczone i nie są tak oszpecone jak choćby i we Wrocławiu, ale wrocławskie MPK nie tak dawno wpadło na bardzo ciekawą inicjatywę i bardzo ciekawy pomysł, a mianowicie oddało jednego wysłużonego Ikarusa 280 graficiarzom i mam nadzieję, że już niebawem będzie można zobaczyć ten czarno-biały, przecudnie, trzeba powiedzieć, wymalowany autobus. I tak jak mówi organizator tej akcji, autobus już wzbudza ogromne zainteresowanie. Rzecznik MPK Wrocław, Janusz Krzeszowski, powiedział tak: graffiti to technika, która doskonale wpisuje się w przestrzeń miejską, gdy powstaje z głową, wnosi do niej swój pozytywny pierwiastek. Tym projektem chcemy pokazać, że potrafimy odróżnić artystów od zwykłych wandali. Podoba ci się ta inicjatywa?
Bardzo mi się podoba. Myślę, że to jest też jedna z form eliminacji wandalizmu. I myślę, że to jest często niesprawiedliwe, że mówimy graficiarze, to są źli ludzie, to są wandale i w ogóle, bo tak naprawdę graffiti to jest sztuka i to jest piękna sztuka. I bardzo dobrze jest, kiedy miasto oddaje, a takie rzeczy się dzieją u nas, oddaje różne stare mury, stare brzydkie budynki, albo właśnie tutaj autobus na przykład, oddaję tym artystom, graficiarzom, żeby oni pokazali, co potrafią, żeby mogli skorzystać jakby z tego, podzielić się swoją sztuką, podzielić się swoim światopoglądem niekiedy. I wydaje mi się, że jak takie miejsca są dla nich przeznaczane, to myślę, że takich destrukcyjnego działania jest mniej.
Tak jest i to powinno być obecne. Kiedy też przygotowywałem się do tej audycji, w internecie można znaleźć wiele stron internetowych graficiarzy, czy twórców graffiti, może tak lepiej, którzy oferują swoje usługi, którzy mają swoją stronę, mają na tej stronie sfotografowane, trzeba powiedzieć, te dzieła sztuki i polecają się, mogą na przykład w sposób bardzo estetyczny i piękny pomalować na przykład ścianę domu, bądź pomalować na przykład jakiś samochód, czy jakąś ścianę na przykład w szkole. I kiedy damy taką przestrzeń i kiedy stworzymy w mieście takie inicjatywy, że ci, którzy mają w sobie taki potencjał, trzeba powiedzieć, taki talent do tworzenia pięknego graffiti, to rzeczywiście nie będą się pojawiały tu i ówdzie jakieś niepożądane graffiti. Gorzej jest z tymi, nazwijmy to, bohomazami, które gdzieś o czymś tam chcą powiedzieć i które gdzieś naznaczają rewir, region danej grupy młodzieżowej, społecznej i które tak właściwie są jakimś znakiem ambicji i też ważności danego młodego człowieka w jakiejś grupie. Z tym jest gorzej, bo tego jest bardzo dużo i to właściwie nic nie oznacza i to właściwie nie ma w sobie jakiejś dozy artyzmu, ale tak jak powiedzieliśmy, właśnie tych młodych ludzi, którzy bardzo często są z obszaru różnego rodzaju subkultur, należy wychowywać, ale także należy się nimi zająć i należy ich, tą młodzieńczą energię ukierunkowywać w sposób pozytywny. Być może właśnie z tych, którzy gdzieś marzą po murach, byle co, może urodzić jakiś przyszły wspaniały twórca na miarę na przykład Picasso czy innego wielkiego artysty, który będzie zachwycał. Zająć się ludźmi młodymi i dla nich pracować. Powinniśmy malować pięknie świat. Powinniśmy tym światem się cieszyć. Nie powinniśmy się smucić, że to, co piękne, jest zniszczone, jest porysowane, podrapane, jest pomazane. Zatem posłuchajmy teraz piosenki, którą zaśpiewa Patrycja Markowska, znany utwór Choć pomaluj mój świat.
Pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie, wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. Niech świat twój się zarówna.
Tak więc możemy pięknie malować świat na żółto i na niebiesko i niekoniecznie musimy bazgrolić po murach i rysować szyby przystanków czy też autobusów i nie musimy łamać tego, co nie nasze, a co dopiero zostało postawione. Możemy pięknie malować świat, możemy o ten świat się troszczyć i na pewno wychowanie młodego pokolenia to jak na razie nasz pierwszy i podstawowy postulat dotyczący walki z przejawami wandalizmu, ale także i zajęcie się ludźmi młodymi, organizowanie dla ludzi młodych wolnego czasu i także opieka, bardzo taka zdecydowana i klarowna opieka nad dziećmi, młodzieżą z rodzin patologicznych. Co zrobić, aby w naszym świecie było mniej przejawów wandalizmu? Także dzisiaj zapytaliśmy dzieci. Dzieci o to, czy podoba się im graffiti i czy mają jakieś rozwiązanie, czy mogłyby nam coś dzieci polecić, czy jest jakieś rozwiązanie, aby mury naszego miasta, naszych domów w naszym mieście nie były malowane? Posłuchajmy.
Według mnie one mi się w ogóle nie podobają, ale zależy jakie. Jeżeli są na przykład takie, no, że na przykład zlecenie, że na przykład proszą, żeby na przykład wymalować coś na budynku, no to to nie jest za bardzo takie jakby przeszkadzające. A jeżeli chodzi o takie graffiti, bazgranie, głupich rzeczy, no to w ogóle dla mnie to jest, nie podoba mi się.
Według mnie, gdyby ci graffitiarze mogli, mieli jakąś ścianę, żeby mogli sobie po prostu malować, no to by nie niszczyli budynków. To też trochę zależy od tego, gdzie oni mogą to robić, czy mogą to robić, czy nie mogą.
Moim zdaniem to jest szczyt chuligaństwa, żeby psuć budynki. No i jeszcze graficiarze powinni malować na kartkach w domu albo przylepiać taśmą klejącą te rysunki na budynkach.
Tutaj właśnie te co są na zlecenie, to są bardzo ładne. Na przykład u nas na szkole też były takie ładne rysunki, ale później już ci graficiarze zaczęli rysować dymki i tam jakieś słowa różne.
Też naprawdę graficiarze, jakbym to powiedzieć, powiększają swoich ludzi, naprawdę. Teraz było mniej tych rysunków, a teraz ciągle powiększają. Jakby złościli się na prezydenta, na Sejm, ale nie wiem dlaczego i bardzo mnie to smuci.
No tak, i ciągle powiększają te różnego rodzaju napisy na Sejm, na prezydenta i na swoich nauczycieli i na swoich kolegów, koleżanki i dzieci. Dzieci bardzo proste, ale bardzo szczerze powiedziały. Jak ci się podobały te wypowiedzi?
No mi się bardzo podobało. Te dzieci takie mądre są. Widać, że już od razu dobrze wychowane, tak? Już takie dziecko wie, co powinien wiedzieć dorosły.
No i najlepsze było to z tym przyklejaniem, tak?
To był genialny pomysł przecież. Po prostu ja bym na to w ogóle nie wpadła. Myślę, że nikt z dorosłych by na to nie wpadł, ale to można zaapelować do nich. Przecież to taki genialny pomysł, że przylepiać to taśmą klejącą. Nikomu by nie przeszkadzało. Spokojnie mogliby manifestować swoje poglądy. No po prostu byłoby cudownie, gdyby oni na coś takiego wpadli.
Od właśnie, ale trzeba to zaznaczyć w sposób trwały i taki, żeby jeszcze innych przy okazji zdenerwować, żeby inni byli niezadowoleni. Bardzo dziękujemy za Państwa aktywność na Facebooku w Trudnych Sprawach. Możemy przeczytać komentarz do dzisiejszej audycji, który napisała Izabela. Posłuchajmy. Przyjacielem numer jeden wandalizmu jest bierność. Brak reakcji tych, którzy będąc świadkami aktów wandalizmu zupełnie nie reagują na niszczenie wspólnego mienia, na przykład wiatr przystankowych ławek w kościele pięknej, kolorowej elewacji domów. Taka postawa to poniekąd jawne przyzwolenie na akty wandalizmu wokół nas. Poszanowania mienia wspólnego należy uczyć dzieci od najmłodszych lat. Niestety w dobie wymienialnych wartości materialnych termin wspólne, czyli nasze, zmienił się na wspólne, czyli niczyje. I często bezkarnie, za przyzwoleniem ogółu, zgadzamy się lub obojętnie przechodzimy obok wandali, do tego robią niekiedy w biały dzień na oczach społeczeństwa. Wandalizmu pewnie wyeliminować nie można, bo istniał już jak świat światem, ale należy z nim walczyć na miarę naszych możliwości. Tak, bardzo dziękujemy za tę aktywność, za te słowa. Powraca tak jak echo sprawa wychowania i troski o młodych ludzi i powraca także i to sformułowanie, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować wandalizmu, ale powinniśmy z nim walczyć. Powinniśmy walczyć z wandalizmem. Tak wiele mamy do zrobienia. I jesteśmy w stanie, chociaż tak mi się wydaje, chociaż odrobinę przyczynić się do tego, że tych form wandalizmu będzie mniej, że to nie będzie tak, że na murach jest napis na napisie i wszystko jest wokół nas zniszczone. Jesteśmy w stanie wiele zrobić. Ale także ta wypowiedź to ponowne wezwanie do tego, abyśmy nie byli obojętni na to, gdy ktoś niszczy, gdy ktoś psuje, gdy ktoś działa w sposób destruktywny na wspólne mienie. Tym bardziej, że przecież siódme przykazanie Boże o tym mówi i my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący powinniśmy o tym pamiętać.
No oczywiście. Wydaje mi się, że to siódme przykazanie mówi o tym w takim szerszym znaczeniu, że tak naprawdę rzeczy innych ludzi są dla nas, nie powinny być dla nas stykalne, nie powinniśmy ich niszczyć, powinniśmy szanować to, nie powinniśmy ich ani kraść, ani niszczyć, ani nie robić z nimi nic złego. I wydaje mi się, że to powinno być dla nas oczywiste.
Tak, katechizm Kościoła katolickiego w 2401 punkcie, właśnie komentując to przykazanie, mówi: z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Poszanowanie dóbr. Jesteśmy do tego wezwani. Także i nasza obojętna postawa wobec tego, kiedy ktoś niszczy dobro wspólne, również wkracza w obszar tego przykazania. Mamy zatem troszczyć się o dobro wspólne, nie tylko pięknie malując ten świat i pięknie go budując, ale mamy przede wszystkim troszczyć się o to, aby tych aktów form wandalizmu było jak najmniej. I ciągle walczą w nas wilki dwa, ten co dobry i ten co zły. Posłuchajmy zespołu Lux Torpeda. To właśnie ten zespół śpiewa o tej walce dwóch wilków w nas, wilka dobra i wilka zła. I tak to też jest z tym wandalizmem, że bardzo często zło zwycięża.
Byłem wilkiem w potrzasku, odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ranny, strach, ból i przyłapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość, kiedy chłód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilk kaleka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś.
Szaber nie znamy, wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła.
Wygrywa ten, którego karmię, oby ten wilk dobry wygrywał w nas, w naszym życiu, aby tych przejawów wandalizmu było jak najmniej. Biskupi polscy na konferencji Episkopatu Polski 13 marca 2012 roku podpisali się pod dokumentem noszącym tytuł W trosce o człowieka i o dobro wspólne. Tam możemy przeczytać. Należy pamiętać, że troska o dobro wspólne nie obejmuje tylko obecnie żyjących, ale dotyczy solidarności z przyszłymi pokoleniami Polaków. Troszczyć się o dobro wspólne, szanować to, co wokół nas, to nie tylko dla nas teraz, ale dla przyszłości. Wychowywać do odpowiedzialności i troski za dobro wspólne, to nie tylko po to, aby wokół nas już za chwilę było czyściej, było piękniej, ale zwłaszcza to myśl o przyszłości.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że musimy też zauważyć, że to chyba zmierza ku dobremu. Wydaje mi się, że jest coraz mniej tych przejawów i nawet w swoim krótkim życiu dosyć mogłam zaobserwować, że kiedyś jednak było tego więcej. Z roku na rok jest coraz mniej takich przejawów, bo też jest dużo mniejsza społeczna akceptacja tego.
Jest dużo mniejsza akceptacja społeczna, jest też, można powiedzieć, że coraz bardziej postępujący proces wychowania i w szkołach, i w rodzinach. Jest również i coraz bardziej działająca prewencja policyjna poprzez monitorowanie, poprzez także i upominanie i przestrzeganie, ale także i uświadamianie o konsekwencjach prawnych w związku z przejawami wandalizmu. Idzie ku dobremu, ale tak jak zauważyliśmy, tych przejawów wandalizmu, tak jak powiedzieli nasi radiosłuchacze, nie jesteśmy w stanie wyeliminować. One były, są i będą, ale na pewno możemy przyczynić się do tego, że tych form wandalizmu będzie zdecydowanie mniej. Dlatego na pewno warto postawić sobie na zakończenie tej audycji to pytanie, czy ja jestem tą osobą, która chce eliminować wandalizm, czy reaguję na różnego rodzaju formy wandalizmu, czy też będąc wychowawcą, nauczycielem, rodzicem, babcią, dziadkiem, przestrzegam przed tym, aby nie niszczyć dobra wspólnego. Na pewno tak wiele zależy od nas i mamy nadzieję, że ta audycja chociaż odrobinę przyczyniła się do odświeżenia i pobudzenia myślenia w tym kierunku, abyśmy idąc drogą siódmego przykazania dekalogu szanowali dobro wspólne i abyśmy ten świat czynili pięknym. Tak. To jest ostatnia audycja przed wakacjami w tym roku. Audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. W tym roku szkolnym udało nam się poprowadzić dla Was, drodzy radiosłuchacze, 18 audycji. Jednocześnie jest to nasza 118 audycja, tym bardziej nam miło. Chcielibyśmy dla tych, którzy nas polubili, którzy chcą nas słuchać, chcielibyśmy zaprosić do słuchania tych audycji już po wakacjach we wrześniu i na pewno ci, którzy nie chcieliby zapomnieć naszych głosów, mogą poprzez stronę internetową Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu słuchać w naszym archiwum zgromadzone 118 audycji. Nie polecamy słuchania tych audycji jedna za drugą. Tematy są niezmiernie ciekawe i audycje są ubogacone również wspaniałą muzyką, tak więc przypomnę adres strony www.liceum-wroc.salezjanie.pl. Tam znajduje się całe archiwum audycji z cyklu Trudne Sprawy. Chcemy bardzo serdecznie podziękować także tym, którzy nam pomagali w tym roku realizować audycję. Konradowi bardzo dziękuję. Dziękujemy za tą obecność po drugiej stronie szyby, za towarzyszenie i za wspieranie, za odbieranie telefonów i za obecność. Także dziękujemy Basi Misiewicz, wszystkim praktykantom Radia Rodzina za przygotowywanie naszych sond i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie ludzi młodych, życząc błogosławionych już za chwilę wakacji. Także pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, katechetów, wychowawców, życząc im udanej pracy w czasie wakacji z młodzieżą, ale także jej odpoczynku. Ja pragnę pozdrowić swoich bliskich, rodziców, swoją siostrę z mężem i jej siostrę, wszystkich profesorów Liceum Salezjańskiego i wszystkich uczniów, którzy teraz w pocie czoła rzeczywiście w wysokiej temperaturze pracują, aby mieć jak najlepsze oceny.
Dobra, to ostatnia audycja, więc ja dużo pozdrowię. To pozdrowię moją babcię Halinkę i moją babcię Stasię i moich rodziców i moją kuzynkę i moją ciocię i wszystkie koleżanki i wszystkich nauczycieli z Liceum Salezjańskiego pozdrawiam i uczniów też. No, starczy. Wszystkich słuchaczy pozdrawiam, tak. Oczywiście.
Tak, pozdrawiamy. Bardzo wam dziękujemy, Karolinie. Chcę powiedzieć, powinniśmy życzyć udanego zdania egzaminu do Wyższej Szkoły Teatralnej, bo się przygotowuje, oby ci się, Karolina, udało, by ci Pan Bóg pobłogosławił, ja byś mogła tam studiować. Zapraszamy po wakacjach już we wrześniu, a na koniec utwór spokojny, niech on także pozostanie razem z wami. Nosowska, utwór pod tytułem Kto?
Kto formuje z chmur ten kształt, jakby smoczył by? Kto zrywa z domu dach, jak skarb pozbawia Yeah.